Cześć, witajcie w 22 odcinku ICD Weekend, cotygodniowego podcastu od Fundacji Internet. Czas działać. W tym tygodniu jestem z wami ja, Kuba oraz Agnieszka. Cześć Agnieszko.
Cześć, witajcie.
W dzisiejszym odcinku głównym tematem będzie złożona przez nas razem z Fundacją Panoptykon petycja do Ministerstwa Cyfryzacji. Agnieszko, opowiesz o niej więcej?
Jasne. W dniu wczorajszym przesłaliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji petycję. Czego ona dotyczyła? Za pomocą wtyczki rentgen stworzonej przez Ciebie i Arka, Panoptykon przeanalizował wybrane strony instytucji publicznych pod kątem tego, czy są na nich stosowane technologie śledzące. Co wykazała analiza? Na wielu stronach internetowych instytucji publicznych, czy to stron urzędów miejskich, czy stron takich jak internetowe konto pacjenta, bądź innych stron, które służą obywatelom do tego, żeby zgłaszali na przykład swoje problemy, czy znaleźli informacje o tym, gdzie szukać pomocy, na przykład w razie uzależnień, czy jakichś kryzysowych sytuacji, jest stosowanych wiele skryptów śledzących. Skrypty te należą często do podmiotów trzecich, takich jak na przykład Google, a jak sami wiecie dobrze, tego typu firmy zajmują się komercyjnie przetwarzaniem informacji, wykorzystywaniem ich m.in. do celów analitycznych czy reklamowych. Nasz szczególny niepokój wzbudziło to, że tego typu rozwiązania są stosowane na stronach administracji publicznej, a instytucje publiczne naszym zdaniem powinny w szczególności dbać o prywatność użytkowników i o to, żeby zwłaszcza bez potrzeby i bez zgody takiego użytkownika jego dane nie trafiały do podmiotów trzecich.
Tak, no mówimy tutaj o takiej sytuacji, w której ktoś chce po prostu wziąć udział w życiu publicznym za pomocą internetu, technologii i czasem no, jest bardzo trudno sprawić, żeby brać udział w tym życiu publicznym bez wzbogacania firm trzecich wielkich amerykańskich korporacji swoimi danymi. Więc coś trzeba było zacząć działać.
Dokładnie. I w tym celu została wykorzystana nasza wtyczka rentgen, wtyczka stworzona przez Ciebie i Arka. Może zacznijmy od przypomnienia naszym słuchaczom, bądź przedstawienia naszym nowym obserwatorom, czym tak naprawdę jest wtyczka rentgen. Kuba, opowiesz?
Rentgen jest wtyczką do Firefoxa, która analizuje ruch sieciowy wygenerowany przez stronę internetową. Możemy sobie zainstalować i ona sobie żyje w naszym pasku przeglądarki. Kiedy widzimy, że coś tam się zapali na żółto albo na czerwono, to istnieje ryzyko, że nasze dane osobowe zostały przez tę stronę ujawnione podmiotom trzecim. Wtyczka automatycznie wykrywa, czy zostały wysłane treści cookiesów, czy została także wysłana część historii przeglądania danego użytkownika i różne inne identyfikatory. Na podstawie tych zebranych danych rentgen następnie zadaje pytania użytkownikowi dotyczące miękkich aspektów tej strony, czyli czy mamy tam okienko z pytaniem o zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych, czy w polityce prywatności jest wspomniane, w jakim celu te dane są przetwarzane itd., itd. Na podstawie następnie tych zebranych automatycznie danych oraz odpowiedzi uzyskanych w tej ankiecie rentgen przygotowuje raport. Ten raport może mieć dwie postacie. Może to być albo raport taki, który jest po prostu przydatny dla administratora strony, na przykład ktoś jest administratorem strony i chce sprawdzić jej zgodność i dostaje listę potencjalnych takich punktów, na które należy zwrócić uwagę, żeby poprawić zgodność strony i jej szacunek do praw użytkownika do prywatności. Albo można wygenerować maila do administratora z pytaniami dotyczącymi tego, jak te dane są przetwarzane, na którego potem odpowiedź lub w szczególności jej brak może być potem podstawą do tego, żeby złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To jest wtyczka, którą wypracowaliśmy w trakcie naszych pierwszych lat działań, kiedy skanowaliśmy właśnie strony dotychczas przed jej zrobieniem, no to robiliśmy ręcznie. To było mnóstwo pracy i zdecydowaliśmy się to zautomatyzować. Naszą pracę to bardzo usprawniło, więc zdecydowaliśmy się tę wtyczkę wypuścić, tak żeby inni też mogli korzystać z tej ułatwionej analizy zgodności stron. I no, ucieszyliśmy się, że Fundacja Panoptykon właśnie w tak szczytnym celu użyła tej wtyczki zgodnie z jej takim zamierzonym przeznaczeniem, przyczyniła się do ułatwienia tego całego procesu, no bo stron do przeskanowania było niemało.
Tak jak powiedziałeś, rentgen służy skanowaniu stron internetowych, natomiast technologie śledzące są stosowane nie tylko na tej warstwie internetowej, ale także w aplikacjach mobilnych. Niekoniecznie są to cookies, ale różnego rodzaju podobne technologie. Ale co mogą zrobić użytkownicy, którzy chcieliby się dowiedzieć właśnie, co dzieje się z ich danymi w aplikacjach mobilnych?
No, póki co tak naprawdę niewiele, ale pracujemy nad tym. aplikacje mobilne nie mają jakichś takich narzędzi do tego, żeby łatwo sprawdzić, jakie dane są wysyłane i do kogo. Ten ruch jest szyfrowany i w przeciwieństwie do przeglądarki internetowej na komputerze nie mamy wglądu w deszyfrowany ruch w prosty i przystępny sposób. Pracujemy zatem nad aplikacją, która nazywa się Rentgen Droid, która tak samo jak Rentgen będzie prześwietlać aplikacje mobilne. Idea jest taka, że to będzie aplikacja, która działa w przeglądarce. W niej możemy odpalić w emulatorze Androida aplikację z Google Play Store i sprawdzić, co ona robi. Czasem już z naszych wstępnych analiz, bo już działający prototyp mamy, wynika, że nawet odpalenie aplikacji jeszcze przed logowaniem, już zanim się wyświetli okienko z pytaniem, czy chcesz wyrazić zgodę na wysyłanie danych do podmiotów trzecich, czy coś takiego i tak dalej, to już te dane są wysłane, więc te procedery, które widzimy na stronach internetowych, też mają miejsce w aplikacjach mobilnych, tylko tam jest to wychwycić znacznie trudniej. Więc po takim ułatwieniu analizy ruchu sieciowego w stronach internetowych, teraz będzie czas na aplikację. I mam takie podejrzenie, trochę już poparte wstępnymi wynikami, że fakt, że analiza ruchu sieciowego aplikacji mobilnych była utrudniona, sprawiało, że naprawdę deweloperzy tam mieli bardzo mało zahamowań, jeżeli chodzi o to, kiedy i w jakich ilościach skrypty są odpalane. Wiadomo, że system operacyjny w pewien sposób chroni tymi uprawnieniami aplikacji, na przykład dostęp do numeru telefonu czy do lokalizacji, ale pytanie też, co się dzieje, gdy te lokalizacje udostępnimy. Na przykład mamy aplikację do prognozy pogody, udostępnimy jej lokalizację, no bo to ma sens, ale gdzie ta lokalizacja jest wysyłana i z jakimi jeszcze danymi sklejana, no to póki co jest bardzo trudno określić i to wkrótce już się zmieni.
Ja nie mogę się doczekać, gdy to narzędzie zostanie ukończone, także stay tuned, jak to mówią.
Smash that subscribe button.
Tak, czekajcie cierpliwie. Mam nadzieję, że w tym roku to narzędzie ujrzy światło dzienne. Już jego finalna postać. Kuba, prawda?
No staramy się. W każdym razie, jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć rozwój tego, to oczywiście narzędzie jest otwarte źródłowe i prace nad nim są również otwarte, więc jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć programistycznie taki rozwój, zapraszamy do kontaktu. Jeżeli ktoś z Was chciałby finansowo wesprzeć taki rozwój, na naszej stronie w zakładce wsparcie możecie znaleźć informacje, jak to zrobić. W każdym razie prace tak czy siak postępują w szybszym lub wolniejszym tempie, bo ręce mamy zawsze pełne roboty, jednak jestem bardzo zadowolony z rezultatów i myślę, że to będzie niemały przełom, bo takiego narzędzia po prostu nigdzie nie widziałem. Oczywiście, że na początku szukaliśmy z Arkiem, czy coś takiego istnieje. Coś takiego super przystępnego, co za przeproszeniem zwykły użytkownik mógłby wziąć i sobie przeskanować bez wiedzy technicznej, ale nie ma, więc liczę, że to podobnie jak Rentgen zdemokratyzuje zdobywanie wiedzy na temat tego, co nasze aplikacje o nas wiedzą i komu tę wiedzę udostępniają.
Dokładnie. Ale przechodząc znów do tematu samej petycji i tego, dlaczego postanowiliśmy zasygnalizować Ministerstwu Cyfryzacji problem stosowania technologii śledzących na stronach właśnie instytucji publicznych, to trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak naprawdę to jest problem? Dlaczego my widzimy tam problem? I na co chcielibyśmy użytkownikom internetu, ale też właśnie administracji publicznej zwrócić uwagę? Czemu technologie śledzące są problemem?
Myślę, że z wielu przyczyn. Przede wszystkim wszelkie dane, które dajemy firmom takim jak Google, która jest firmą, która de facto no, zajmuje się reklamami, no z tego mają najwięcej pieniędzy i dostosowywaniem reklam tak, żeby konwertowały jak najlepiej, jak to się mówi. I abstrahując od takiego podejścia ideologicznego, że korzystanie z usług publicznych w mojej opinii, nie powinno karmić algorytmów, które uczą się, jak mi lepiej kierować reklamy, jak lepiej kierować reklamy innym osobom. Dwa, kwestia wydajności. No te skrypty śledzące to są dodatkowo pobrane dane, to jest dodatkowy ślad węglowy także, to no, spowalnia strony, więc to ma także taki wymiar praktyczny. Dodatkowo no, stanowi to pewnego rodzaju zagrożenie. Dodawanie skryptów od podmiotów trzecich jest swojego rodzaju potencjalnym wektorem do infekcji strony, bo trzeba bardzo starannie osadzić te skrypty, żeby utrudnić albo no, jak najbardziej przybliżyć się do uniemożliwienia tego, żeby ktoś zamiast tych skryptów, które są poza kontrolą tego administratora strony, nie załadował jakichś innych skryptów, bo takie ataki też już były. Były jakieś skrypty osadzone na stronie, potencjalnie niewinne, ale za pomocą ataków opartych między innymi o podmianę DNS-ów działo się tak, że zamiast tych skryptów były ładowane inne skrypty, które robiły atak denial of service na inne niewygodne strony. Więc nawet w sytuacji, kiedy administrator strony zrobi audyt tych cookiesów, tych skryptów śledzących i okaże się, że w czasie audytu wszystko zachowywało się ok, no to może się okazać, że takie skrypty śledzące zachowują się inaczej już 2 tygodnie później albo dla konkretnych użytkowników. Bo dla Google nie będzie problemem zrobić tak, że jeżeli będą chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o użytkowniku, który ma konkretny adres IP, no to gdy przyjdzie zapytanie o stronę, o ten skrypt śledzący Google z tego adresu IP, no to wyślą mu troszeczkę inny skrypt śledzący, który potencjalnie będzie zbierał tych danych więcej. Oczywiście tutaj wszystko opiera się o zaufaniu jak najbardziej. Prawdopodobieństwo, że Google coś takiego zrobi, a przynajmniej, że coś takiego zrobi i da się na tym przyłapać, jest dosyć niskie. Ale ważnym elementem bezpieczeństwa jest ograniczanie ilości podmiotów, którym musimy ufać. I osadzanie skryptów amerykańskiej korporacji na stronie publicznej, rządowej, polskiej, no po to, żeby zebrać sobie jakieś statystyki, jest no dalekie od idealnego, też niespecjalnie zgodne z ideą takiej cyfrowej suwerenności, w której nie musimy podlegać na prywatnych, zagranicznych firmach do tego, żeby te statystyki zbierać. Więc albo jest tak, że te statystyki są faktycznie bardzo ważne, to wtedy uważam, że nie powinniśmy delegować tego na zagraniczne firmy, no bo to jest bardzo ważne dla interesu publicznego, no to lepiej, żeby nie angażować w to firm, które w razie, kiedy przyjdą ciężkie czasy, mogą coś tutaj namieszać. Albo to nie jest ważne, no to po co to w ogóle robimy?
Dokładnie, ale to nie jest tak naprawdę problem tylko administracji publicznej, bo oczywiście z mojego doświadczenia wynika, że wiele podmiotów prywatnych również na swoich stronach internetowych stosuje różnego rodzaju rozwiązania, w tym skrypty śledzące, korzysta z usług analitycznych na przykład firmy Google, mimo że tak naprawdę w ogóle nie korzysta z tych informacji, które są za pomocą tych narzędzi zbierane. Dlaczego? No bo na przykład osoba tworząca stronę internetową powiedziała, że wszyscy tak robią, więc pani też to włączymy, albo nawet nie poinformuje o tym, tak? A nie wiem, mały przedsiębiorca, który chce mieć po prostu stronę wizytówkową, może nie mieć wiedzy tak naprawdę, co na tej stronie zostało zaimplementowane, tak? I nie zdaje sobie z tego sprawy. Jesteśmy więc przeciwni takiemu nieprzemyślanemu stosowaniu technologii śledzących, zarówno przez podmioty prywatne, jak i przez podmioty publiczne, z tym zastrzeżeniem, że administracja publiczna powinna szczególnie dbać o prywatność obywateli, o to, gdzie i jakie informacje są udostępniane, w związku z czym przekazywanie informacji do podmiotów ze Stanów Zjednoczonych, czy być może także z innych państw trzecich, nie jest w naszej ocenie słusznym rozwiązaniem. Zauważmy też, że decyzja Komisji Europejskiej uznająca transfery danych do Stanów Zjednoczonych budzi wiele kontrowersji, ponieważ 2 wcześniejsze mechanizmy zostały już zakwestionowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na horyzoncie na pewno też mamy kolejną sprawę dotyczącą właśnie tego nowego rozwiązania, czyli Data Privacy Framework. Tym bardziej państwo nie powinno korzystać z tego typu rozwiązań.
No i też państwo powinno świecić przykładem. Strony państwowe mogłyby być takim wzorem do naśladowania dla sektora prywatnego. My też w trakcie różnych skarg, które składaliśmy i maili takich pouczających dla administratorów, że hej, macie system zbierania zgód niezgodny z RODO, no dostawaliśmy na przykład odpowiedź, ale przecież nawet Urząd Komunikacji Elektronicznej na swojej stronie stosuje takie praktyki, jakie wy krytykujecie. Więc no faktycznie ciężko było tutaj namówić biznes do tego, żeby był, jak to się mówi, świętszy od papieża.
Ale teraz już nawet ten argument odpadł, bo trzeba przyznać, że Urząd Komunikacji Elektronicznej bodajże w zeszłym roku, już nie pamiętam dokładnie, czy na przełomie 2022-2023, czy na początku 2023 roku, zmienił ten mechanizm. I już nie ma tam zgody na stosowanie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, tak jak było to pierwotnie, lecz mamy baner z zapytaniem o zgodę. Można odmówić tej zgody, można wejść sobie w ustawienia szczegółowe. I zupełnie to też inaczej wygląda. No ale właśnie, co pokazały analizy przeprowadzone przez Fundację Panoptykon i Fundację Internet Czas Działać? Że niestety często jest tak, że administracja publiczna na swoich stronach nie stosuje tych wymagań prawnych, wymagań wynikających z prawa telekomunikacyjnego i przepisów o ochronie danych osobowych, ponieważ stosuje na przykład cookies czy inne technologie śledzące bez pytania w ogóle użytkowników o zgodę. Najbardziej takim skrajnym, no niechlubnym przypadkiem jest chyba strona miasta Łódź, gdzie są stosowane skrypty, i cookies na przykład YouTube'a, Twittera czy innych gigantów, też tam Facebook wchodzi w grę Google. No i one są stosowane zanim w ogóle użytkownik wyrazi zgodę na ich stosowanie albo odmówi tej zgody.
A nawet odmowa zgody jest utrudniona, no bo wszedłem teraz na łódź.pl, jest informacja, nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, już w rentgenie widzę, że 9 cookiesów jest już osadzonych od Facebooka, od Google'a, od Twittera, od YouTube'a, tak jak powiedziałaś, ale nie ma jakiegoś takiego jednego przycisku, który mogę wcisnąć, żeby odmówić zgody, tylko są ustawienia i znowu jakieś 118 dostawców, uzasadniony interes, nie mam pojęcia, co się dzieje. I o takie rzeczy właśnie też rentgen pyta potem w tej pogłębionej analizie miękkich aspektów strony. No i ta strona nie zdałaby testu na te pytania, które rentgen zadaje.
Dokładnie. Ale może jeszcze powiedzmy też, bo mówiłeś tutaj o bardzo takich istotnych rzeczach, ale może też nie takich bardzo przyziemnych dla zwykłego użytkownika, to znaczy o tym, że jest ten ślad węglowy, a nie mówiliśmy jakoś tak bardzo chyba dobitnie o prywatności i skutkach na przykład wykradnięcia informacji zapisanych w cookies na stronach internetowych, czy pewnie w różnego rodzaju innych technologiach śledzących. Ostatnio w internecie pojawiły się informacje o badaniu opublikowanym przez NordVPN, wskazujące na to, że kilkadziesiąt miliardów cookies, tam było napisane, że wyciekło, tak? Prawdopodobnie zostało wykradzionych i te cookies należały do takich podmiotów jak Google, Microsoft czy Bing. Jakie skutki dla prywatności to zdarzenie mogło mieć, Kuba?
No najbardziej drastyczne są te cookiesy, które bezpośrednio służą do logowania, bo po wykradnięciu takiego cookiesa można często po prostu dostać się na czyjeś konto, bo ustawiamy sobie taką samą treść cookiesa na swoim komputerze, no i wtedy dla serwera jesteśmy widoczni jako ta konkretna osoba. Więc to jest chyba taki najbardziej jaskrawy przykład tego, co można z tym zrobić. No plus mając bazę informacji o tym, na których stronach pojawiały się jakie cookiesy, można też coś więcej wnioskować o tym, jakie osoby się po tych stronach poruszały i potencjalnie w połączeniu z innymi źródłami danych no, mieć pełniejszy obraz jakiejś jednej osoby, na której nam zależy. Bez wglądów konkretnie, jakie to cookiesy były, ciężko tutaj dokładnie namalować jakiś taki scenariusz tego, co atakujący mógłby zrobić, no poza tymi oczywiście właśnie cookiesami autoryzacyjnymi. Niemniej jednak, no, to jest więcej danych na temat ruchu sieciowego użytkowników danej strony niż bez tych cookiesów, więc oddalamy się od anonimowości i przybliżamy do pseudonimowości, a w niektórych przypadkach możemy nawet minąć pseudonimowość i już kogoś bezpośrednio zidentyfikować. Też jeżeli chodzi o przechowywanie danych, no to nigdy nie wiadomo, do czego takie dane mogą być użyte w przyszłości. Dane, które teraz wydają się potencjalnie niewinne albo nieszkodliwe w przyszłości przy powstaniu lepszych technologii albo przy różnych innych zmianach geopolitycznych albo przy połączeniu tego z innymi zestawami danych, nagle one mogą okazać się wrażliwe. Danych lepiej, żeby było na nasz temat mniej niż więcej. No też taką podstawową zasadą jest to, że prywatność jest wtedy, kiedy mamy kontrolę nad tym, które dane idą do kogo i w jakim celu. Tutaj w oczywisty sposób oddalamy się od takiego stanu. Warto zaznaczyć, że te dane najprawdopodobniej zostały wykradzione poprzez złośliwe oprogramowanie na komputerach użytkowników, więc to nie były wycieki z baz danych Google'a czy z baz danych administratorów stron internetowych, tylko cookies siedzą gdzieś na dysku komputera w bazie danych przeglądarki i jeżeli odpowiednie złośliwe oprogramowanie nam się włamie na komputer, no to może dostać się do tych danych i je sobie po prostu odczytać. Pytanie właśnie, jak ktoś wykradał te dane, to co więcej wiedział o tym użytkowniku? Bo jeżeli ktoś miał taki program, który no, był w stanie wykradać tego typu dane, to pewnie też znał adres IP tej osoby, właściwie mógł sprawdzać, tam też w artykule było wspomniane, że te dane mogły być wykorzystane za pomocą keylogera, więc te cookiesy stanowią tutaj tylko część takiego szerszego zbioru danych, który był wykradziony, niemniej jednak dosyć istotny. W przypadku, kiedy chodzi o logowanie do strony internetowej, no to strona musi jakoś pamiętać, że jesteśmy zalogowani i to będzie robiła za pomocą cookiesów, no i w tym wypadku nie uchronimy się od tego rodzaju ataku, no bo po prostu tak to działa, no cookies do tego zostały stworzone, żeby użytkowników od siebie odróżniać i wiedzieć, który użytkownik wysłał które zapytanie do serwera. Problem pojawia się wtedy, kiedy w tych cookiesach trzymamy rzeczy, które nie są potrzebne, bo skoro strona tak siak będzie w stanie działać bez nich, no to po co te dane zapisywać, skoro one mogą zostać wykradzione i kto wie, do czego jeszcze można użyć. Michał często powtarza, że ataki z czasem robią się tylko coraz lepsze, a nie coraz gorsze. Fakt, że te dane gdzieś tam będą się działy, jest problematyczny. I to jest taki nowy rodzaj zagrożenia i nowy rodzaj rozmowy, bo jak wyciekną nasze hasła, no to już jest scenariusz dosyć znany. Resetujemy hasła w tym serwisie, w każdym innym serwisie, w którym mieliśmy takie samo lub podobne hasło. Korzystamy z menedżerów haseł, korzystamy z różnych haseł do różnych serwisów. Ale w tym wypadku, no myślę, że czas może tylko pokazać, jakie pomysły do głowy wpadną atakującym, którzy będą chcieli użyć tego typu cookiesy. Być może będzie tak, że poza tymi cookiesami autoryzacyjnymi nic się nie da wywnioskować, a być może będzie tak, że czyjąś historię przeglądania da radę wtedy poznać, wyciągając z takiej bazy dane. Myślę, że pozostaje tylko czekać i zobaczyć.
Niestety tak. Tym bardziej instytucje publiczne powinny dbać o to, żeby nie przyspieszać tego procesu i nie przyczyniać się do niego, jeżeli nie ma takiej konieczności, aby stosowały czy cookies, czy innego rodzaju rozwiązania. I tak naprawdę powinny właśnie, tak jak mówiliśmy już wcześniej, stanowić wzór dla sektora prywatnego. Mamy nadzieję, że doczekamy się wytycznych właśnie w zakresie dobrych praktyk ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. Na ten moment wiemy, że minister Gawkowski dowiedział się o naszej petycji, na Twitterze też podzielił się informacją, że przyjrzą się sprawie, także nas to bardzo cieszy, że już jest taka szybka reakcja. Czekamy na szczegóły.
Mhm. Jak rozmawiamy jeszcze o tych cookiesach, no to oczywiście warto wspomnieć, że to jest tylko część różnych technologii, które są wykorzystywane do śledzenia i wciąż, nawet jeżeli uda się wyeliminować wszystkie skrypty śledzące i cookiesy ze stron internetowych, to jest jeszcze duży obszar do rozwoju. Jedną z technologii śledzących jest fingerprinting, który skrypty śledzące też mogą uprawiać, żeby utożsamić urządzenie użytkownika z dosyć dużą precyzją, albo doklejanie identyfikatorów śledzących do linków. Gdy podmiot publiczny wrzuci linka na Facebooka, no to do tego linka automatycznie jest doklejany atrybut FBC LID, gdzie jest unikalny link. I tak samo się dzieje, jak sobie tego linka ludzie potem wysyłają, to ten FBC LID jest podmieniany przez Facebooka i on jest używany do tego, żeby sprawdzić, kto się z kim zna poza Facebookiem, żeby lepiej budować tę sieć rekomendacji. Więc wedle mojej wiedzy takie praktyki w najnowszych wytycznych RODO zostały skrytykowane i zaznaczone jako coś, co wymaga zgody, bo to jest jedna z metod na śledzenie. Jednak YouTube, Facebook, no i podmioty publiczne, które korzystają z YouTube'a i Facebooka, przyczyniają się do tego, że to śledzenie zachodzi właśnie za pomocą tych identyfikatorów. Więc to będzie jeszcze kolejne kilka rozdziałów pewnie tej walki, ale cookies myślę jest fajnym otwarciem tego tematu.
No właśnie, na pewno nie jest to ostatni temat, który będziemy podnosić w naszej działalności publicznej. Nie jest to ostatni temat, a myślę, że jest ich wiele, którymi będziemy się zajmować, czy to z Fundacją Panoptykon, czy oddzielnie. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć w walce o lepszy internet i o ochronę waszej prywatności, będziemy wdzięczni za wasze wsparcie.
Informacje o tym, jak nas możecie wesprzeć, znajdziecie na naszej stronie internetczasdziałać.pl w zakładce wsparcie.
Dopłynęliśmy do brzegu?
Dopłynęliśmy do brzegu!
Dziękujemy wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach ICD Weekend.
Do usłyszenia.
Cześć.
Jeżeli przypadł ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać 3 kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę, dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile twoja darowizna nie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy.
Adam Jurkiewicz, Adrian Janiak, Artur Markowski, Bartłomiej Winiarski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Fifando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Jacek Suszyński, Krzysiu Weiss, Kujaw, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jabłoński, Mateusz Jarczyński, Miklo, Monika Koperkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła, Stanisław Gołębiewski, Tomasz Chrycyna.
Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo internet czas działać, bez kropki po słowie internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.